mamy dzisiaj gościa, ale może zacznijmy od samego początku. Jeszcze tutaj spróbuję znaleźć. O, jest Wikilekcje sygnał. Też się nie chcę otworzyć. No to dzisiaj zaczniemy lekcję bez sygnału w takim razie. Obok mnie jest Marek Mazurkiewicz z Wikipedii. Marek M. po prostu, tak?
Tak, zgadza się.
I poczekaj chwilkę jeszcze. O, tak. To jeszcze raz.
Tak, zgadza się, Marek M. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
No bardzo miło mi, że udało nam się jednak umówić, bo Wikipedia używa takiego troszkę nieszablonowego sposobu porozumiewania się. Ja tak od wielu już tygodni, miesięcy śledzę to i dopiero teraz jak gdyby zorientowałem się, że dyskusja u użytkownika to jest coś bardzo ważnego, bo tam właściwie znajduje się listy do siebie tak naprawdę.
Tak, dyskusja to jest główny kanał komunikacji na Wikipedii. Warto z tego skorzystać, żeby się skontaktować z jakimś autorem jakiegoś hasła lub części hasła, coś podpowiedzieć, coś skomentować. To się przydaje. Poza tym niektórzy używają jeszcze takiego kanału jak IRC. I tam właśnie też są omawiane niektóre sprawy takie bardziej bieżące, bardziej już techniczne.
No ja próbowałem wczoraj, jak dostałem od ciebie właśnie w dyskusji wpis, że mógłbyś przyjść do studia, to próbowałem wejść na kanał IRC, ale ciebie tam nie było.
No mnie akurat wtedy nie było, ja tam czasami wpadam, ale ostatnio rzadziej.
No właśnie, potem próbowałem jakiś inny kontakt z tobą złapać, to wszedłem na twoją stronę, na stronę, na Wikipedii oczywiście, Marka M, wikipedysty, i znalazłem no, takie informacje o tobie tam, które są, że używasz na przykład gadu-gadu, tak, że używasz Skype'a, no i tam jeszcze mnóstwo innych, Windows XP między innymi, tak, różne inne rzeczy, ale nie było kontaktu żadnego. Jak można się skontaktować z wikipedystą?
No przede wszystkim to jest to, co powiedzieliśmy, strona dyskusji, to jest taki główny kanał. Poza tym w panelu bocznym jest jeszcze taka możliwość, jak wysłać maila można do kogoś przez formularz, tak? Wtedy nie ujawnia się tego maila wszystkim, jest on w pewnym sensie ukryty, ale jak się w odpowiednim miejscu kliknie, to można wysłać wtedy do konkretnej osoby maila.
Ale to jest gdzieś po lewej stronie, tak?
Tak, to jest tam w panelu bocznym.
Aha, narzędzia linkujące zmiany w inny, no tutaj jakoś nie mogę tego znaleźć. To nie jest takie łatwe jednak. Dobrze, ale dzisiaj mieliśmy mówić, bo tutaj zaczepiamy o tematy, które takie są bieżące dla mnie, ale w lekcjach z Wiki dopiero jesteśmy przy brudnopisie.
Tak.
Bo brudnopis po założeniu konta, każdy uzyskuje swój tak zwany brudnopis. Czym on się różni od tego brudnopisu, który jest ogólnodostępny?
Przede wszystkim ogólnodostępny brudnopis jest co jakiś czas automatycznie kasowany, żeby ktoś nowy mógł sobie z tego skorzystać. A ten, który jest przypisany do użytkownika, jest w zasadzie nie jest kasowany, chyba że na wyraźną prośbę użytkownika wstawia się wtedy taki szablon EK w nawiasach takich falistych, trójkątnych.
Mhm.
Na falistych.
Czyli klamrowych takich,
tak? Tak, to są klamry. I wtedy może być skasowany, jeżeli komuś już jest niepotrzebny.
No ale to w końcu przydatna rzecz chyba i miejsca dużo nie zabiera. Po co jest brudnopis? No tak próbowałem znaleźć tutaj na Wikipedii. Hasło brudnopis oczywiście jest w encyklopedii. Jest to rodzaj notesu służący do zapisywania notatek na brudno, czyli w sposób nieoficjalny. Notatki takie są przeznaczone tylko dla piszącego, więc nie są one zbyt rozbudowane. To jest ogólne hasło brudnopis, ale jest jeszcze brudnopis Wikipedii. Pod spodem można znaleźć odnośnik.
To jest w pewnym sensie wyjątek, bo zwykle przyjęta jest taka zasada, że w hasłach tych właściwych nie umieszcza się linków do stron pomocy Wikipedii, a właśnie ten brudnopis to jest tutaj w pewnym sensie wyjątek. Może dlatego, że ludzie po prostu często tego szukają właśnie z tej strony.
No tak, no rzeczywiście, ale no, dzięki temu szybko dotarłem do brudnopisu w Wikipedii.
Tak.
Znaczy hasła brudnopis Wikipedii. I tutaj znajdziemy taką informację, że brudnopis jest miejscem, gdzie można bez żadnych ograniczeń formalnych eksperymentować z mechanizmem Wiki. Prosimy jedynie o niemodyfikowanie napisu, który jest tam na początku, chyba tak? Prosimy, nie zmieniaj, nie kasuj, nie przenoś tej linijki pisz niżej. To jest pewnie jakiś taki znacznik, który...
To jest właśnie ta informacja, która jest na wstępie pokazywana, tak? Mhm. I ona musi być umieszczona w kodzie strony, żeby ją można było przeczytać.
Mhm. I ona po prostu informuje, ona jest jej... że to jest, tak, że to jest brudnopis. Czyjś brudnopis i że proszę tego nie umieszczać w żadnych katalogach. Tak?
To znaczy nie, nawet nie o to chodzi, tylko to, co pan przeczytał przed chwilą, ten tekst, że to jest brudnopis, z którego można skorzystać, to jest właśnie powyżej tej linijki zakodowane, zdaje się. Mhm.
No i jeszcze taki dopisek. Treści wpisane w brudnopisie nie zostaną tu na zawsze. To właśnie to, o czym mówiliśmy, że jeśli jest brudnopis publiczny tak zwany, tak?
Tak.
Taki bez rejestracji.
Tak.
To tam co jakiś czas jest kasowany ten brudnopis, żeby po prostu było miejsce na nowe wpisy od innych użytkowników. Ale zalogowanym użytkownikom polecamy własny brudnopis, w którym mogą spokojnie przygotowywać artykuły, po czym przenieść je na właściwą stronę. No i właśnie tutaj są, już odkryłem, że są dwa rodzaje takiego brudnopisania. Czyli brudnopis użytkownika i tam można rzeczywiście sobie eksperymentować, a oprócz tego można utworzyć hasło w brudnopisie, czyli jak gdyby taki podbrudnopis, tak?
To znaczy to jest jego zasadnicza funkcja, żeby właśnie napisać tam, przygotować sobie jakieś hasło, bo czasami nad hasłem nie układa się go od razu, tylko pracuje się przez dłuższy czas. I trzeba pewne rzeczy zanotować, zapisać, sprawdzić na przykład, ja często wykorzystuję, jak działa tabelka, bo z tabelką ten kod jest taki dosyć skomplikowany, to znaczy jak się przyzwyczai człowiek, to jest prostsze, ale czasami pewne rzeczy trzeba sprawdzić przed opublikowaniem i właśnie do tego brudnopis służy.
Mm-hmm. No i ja tak właśnie zrobiłem z hasłem, które wczoraj jako pierwsze swoje hasło opublikowałem.
Gratuluję.
To jest hasło PodSafe. Nie było takiego hasła w polskiej Wikipedii, co mnie bardzo zdziwiło, no ale tak polscy artyści nie bardzo wiedzą, co to jest PodSafe ciągle.
No tak, ja też będę musiał przeczytać. To jest w ogóle, tak, no znaczy mamy na razie 700 ponad tysięcy haseł. Angielska Wikipedia...
700 tysięcy jeden już w tej chwili.
700 tysięcy jeden, tak. To się tak szybko zmienia, że człowiek nie nadąża. Angielska Wikipedia miała chyba 3 miliony, więc jeszcze trochę jest do napisania.
738 368. To jest chyba liczba aktualizowana.
Bardzo
tutaj
możliwe.
Na głównej stronie.
Tak,
prawda?
Tak, na głównej stronie w prawym rogu.
Tak, także dołączyłem do jeszcze nie redaktorów, bo tutaj zdaje się jakaś hierarchia. Dopiero jak się kilka takich wpisów zrobi, to się dostaje redaktorem, tak? Jak
redaktora to? Się dostaje chyba po 500 edycjach i nie pamiętam, miesiąc albo 3 miesiące. Korzystania z konta. Można się chyba ubiegać o wcześniejsze. Jest jakaś specjalna podstrona. Żeby redaktorami zostają po prostu ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenie, no tak. Już mniej więcej znają ten kod. To jest niestety bardzo często mylone z takim redaktorem w gazecie, który ma jakąś władzę, który może coś tutaj narzucić. Tak? Tutaj jest to po prostu taka funkcja, że ktoś już ma więcej doświadczenia.
Mm-hmm. I on nie ma uprawnień administracyjnych, prawda, redaktor?
On może z takich administracyjnych zaznaczyć hasło jako przejrzane, tak, że to nie jest wandalizm, bo to też jest bardzo często mylone. Wersja przejrzana oznacza, że w tym haśle nie ma takich oczywistych wandalizmu, że ktoś jakieś po prostu głupoty sobie wpisał. A nie zawsze jest to, chociaż niektórzy uważają, że powinno być, sprawdzane dokładnie, na przykład, że ktoś zajrzał do tego podanego źródła i ręczy, że to jest dokładnie to, co powinno być. Tak nie zawsze się dzieje.
Mhm. No wczoraj miałem taką satysfakcję, bo rzadko się widzi taki napis w Wikipedii, nie ma wcześniejszej wersji.
To znaczy, coraz mniej tego jest na szczęście.
Nawet nie, mówię, bo ja utworzyłem ten artykuł.
Aha, że hasło. Pierwsze hasło. Tak,
tak. I że po prostu nie ma wcześniejszej wersji, bo to jest ta pierwsza.
No tak, tak.
I teraz, jeśli zajrzymy już do na to hasło właśnie wejdziemy, i to możemy zobaczyć historia i autorzy. To już o tym mówiliśmy, ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda na dziś. No więc tutaj 23.03... podcaster utworzył artykuł, potem 23.20, sprawdzanie nowych stron, automatycznie przejrzana. Właśnie co to znaczy automatycznie przejrzana? To jest jakiś bot? Tak?
Nie, to znaczy to jest coś takiego, że jak użytkownicy przeglądają pewne rzeczy, to mają taką możliwość automatycznego oznaczania i to jest taki mechanizm półautomatyczny. Tym się zajmują użytkownicy, którzy pilnują na tak zwanym OZ, ostatnie zmiany. Pojawiają
na
się
stronach specjalnych.
Na specjalnej stronie pojawiają się wszystkie wpisy. Można sobie zaznaczyć, czy to mają być edycje botów, edycje zalogowanych, niezalogowanych i część ludzi właśnie siedzi przede wszystkim na tym i pilnuje, żeby ludzie po prostu nie wandalizowali i zajmuje się właśnie oznaczaniem tych wersji.
I to właśnie użytkownicy z tego wyższego szczebelka hierarchii.
To często redaktorzy? Są administratorzy, dlatego że czasem się zdarza, że jakaś strona jest ewidentnie na przykład naruszeniem praw autorskich i wtedy trzeba ją po prostu usunąć. A tylko administratorzy mają taką możliwość. Mhm. Zwykli użytkownicy mogą zgłosić stronę do usunięcia.
No i jeszcze jedna była edycja o 23.44. To szybko poszło. Mikołka, drobne redakcyjne. No tak możemy sobie tutaj porównać, bo tutaj są zaznaczone dwie wersje.
Tam jest taka opcja porównaj zmiany, tak? Wtedy można, jest zaznaczone na zielono jest tło, gdzie było dodane, gdzie było odjęte.
No właśnie.
I czerwone są teksty, które były dokładnie już wstawione.
Dokładnie. Możemy po lewej stronie zobaczyć wersję tą poprzednią, przejrzaną i później te zmiany, które zostały wprowadzone przez no, wybranego wcześniej redaktora, czy redaktora chyba, tak? Bo
nie, użytkownika.
Każdy może. Tak,
anonimowy człowiek też. Mhm.
Jeszcze nie powiedzieliśmy, że te strony specjalne są też dostępne ogólnie. To nie są na tyle specjalne, że mają dostęp do nich tylko niektórzy. Tak samo jak wszyscy możecie zajrzeć na takie strony. W tej chwili tutaj już w edycji tego hasła to nie widzę stron specjalnych, ale jeśli nie, są strony specjalne, narzędzia i strony specjalne. Na stronach specjalnych naprawdę jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, można się tutaj naprawdę dowiedzieć. I też mam nadzieję, że te strony specjalne posłużą w przyszłości do stworzenia czegoś takiego jak Wiki Radio, jeśli ono powstanie. Bo tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, na przykład
to znaczy
najnowsze pliki, nowe strony właśnie.
Wiki Radio to bardziej by się komponowało chyba z takim serwisem siostrzanym do Wikipedii, Wiki News. I tam wtedy można było prowadzić taką działalność informacyjną.
No dokładnie, tak. Tylko tam na razie jest bardzo mało tych informacji, głównie sportowe.
Tak.
Otwarta agencja informacyjna dopiero się tworzy i dzięki temu, że będzie również sabat w listopadzie, na który się wybieram z mikrofonem, to dowiemy się więcej i dzięki tej burzy mózgów, która tam nastąpi, może coś się urodzi ciekawego. Ale ja myślałem o tych stronach specjalnych jako o takiej części tego Wikiradia, które mówiłoby nie o informacjach ze świata zewnętrznego, tylko o samej Wikipedii. Bo
tak,
to też warto
jest
o tym powiedzieć, prawda? Jakie nowe hasło się pojawiło. No, Wikipedia działa niesamowicie, bo już kilka sekund po jakimś zdarzeniu, które ma encyklopedyczną wartość, jeśli tak można powiedzieć.
To jest bardzo duży
jest
problem.
Już, no tak, bo często są niesprawdzone te informacje, tak?
To znaczy, to jest jedno, ale jest problem tego typu, co kwalifikuje się, żeby o tym pisać i co jest na tyle istotne. Jest specjalna strona, na której są zgłaszane hasła, które użytkownicy twierdzą, że nie powinny być opisane.
No tak. No ale myślałem właśnie o takiej części audycji przynajmniej, w której będzie omawiane to, co się dzieje w Wikipedii. Ile, na przykład ja ostatnio tam zaglądałem, ile stron było z wandalizmami, a ile było pozytywnie zaakceptowanych, czy jakieś
takie... Tak, są takie statystyki.
No i to właśnie bardzo fajnie wypada, bo okazuje się, że dużo więcej jest tych pozytywnie zaakceptowanych niż tych z wandalizmami. Te wandalizmy są chyba coraz rzadsze.
No tak, teraz chyba odkąd wprowadzono wersje przejrzane, to ludzie już tak chyba niechętnie wpisują jakieś głupoty, bo po prostu to się od razu wtedy nie pojawia, tylko trzeba zaczekać. A jak ktoś chce zniszczyć, to by chciał od razu pewnie.
Ja jeszcze cię podpytam, ponieważ tutaj przyszedłeś, czy ty się orientujesz w projekcie Wikibooks?
Na Wikibooks troszeczkę pisałem, ale nie bardzo tam się...
Bo zastanawia mnie taka jedna rzecz. Mam ochotę napisać o podcastingu właśnie książkę. Już taki nawet szkielet mam, tam już sporo rzeczy.
Tak, to bardzo dobry
Tylko
pomysł.
Tylko mam jedno takie pytanie, bo czyli czy ta Wikibooks jest również edytowana przez...
Tak, tak. To są hasła, tak samo jak wszystkie wiki w zasadzie. Hasła mogą być edytowane przez użytkowników, mogą być poprawiane niektóre rzeczy.
Czyli po prostu na to przestanie... To będzie tak jak wpis w Wikipedii, rozumiem.
W pewnym sensie tak, tylko ma trochę inny charakter, bardziej taki na edukację są nastawione te podręczniki.
No właśnie. Także to chyba dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić razem z innymi podcasterami. Być może oni tam się dopiszą. W takim razie trzeba mieć na tyle dobry pomysł, żeby inni go podchwycili, rozumiem, tak?
No tak, bo trzeba znaleźć ludzi, którzy będą to z nami współtworzyć, bo te podręczniki są dosyć dużymi tworami i pojedynczo raczej by było ciężko coś takiego napisać. Chodzi o ten szkielet, jedna osoba jakby tworzy, a reszta może jakby dzielić się swoimi doświadczeniami. Mm-hmm.
No dokładnie, ja mam napisany już na przykład spis treści, już nawet pod rozdziały są opisane, tylko trzeba je wypełnić treścią.
Tak.
Kilka już mam wypełnionych. Zapraszamy. Takich bardziej poważnych. No tak, i to w ten sposób będziemy tworzyć wolną edukację, wolne książki i Wikipedię.
Wolne źródła.
I wolne źródła właśnie. Coraz więcej jest zainteresowania właśnie taką działalnością. Nowoczesna Polska jest taka fundacja, która wspiera właśnie tego typu działania. No i Wikimedia chyba też, tak?
Tak, Fundacja Wikimedia Polska. Teraz w ogóle trwa tydzień Open Access, w ramach którego właśnie jest propagowana wolna informacja, wolne różne materiały.
A czy Fundacja Wikimedia w jakiś sposób wspiera finansowo, jakieś granty ustala na projekty?
Jest coś takiego, jak można sfinansować zakup książek. Trzeba na specjalnej stronie już Wikimedia. Jest takie miejsce, gdzie można zgłosić, jaką chce się książkę kupić, jakie hasła dzięki temu można poprawić i można uzyskać właśnie zwrot kosztów. Mm.
No to fantastycznie. No, mam nadzieję, że będziemy się tutaj częściej spotykać. Już z Markiem rozmawiałem, że zapraszam go co tydzień. Patryk nam się gdzieś rozpłynął, jeśli chodzi o pracę, ma jest zajęty mocno w tej chwili. Patryk Korzeniecki, który tutaj był z nami przez kilka spotkań. Ale jak widać, komunikacja w Wikipedii działa i dzięki temu spotkaliśmy się. Dzięki jakiemu? Jak ty trafiłeś do mnie, powiedz?
Ja przeglądałem Radio Wnet i tam po raz pierwszy znalazłem tę audycję, a potem po prostu już poszedłem po linkach.
Aha. No i znalazłeś taki mój błąd, który polegał na tym, że nie umieściłem tych audycji, które już mogły być umieszczone na Wikimedia.
Tak. Te audycje, które były emitowane, poza tym, że są na stronie, mogą zostać umieszczone na Wikimedia Commons i wtedy więcej ludzi może z nich skorzystać i można je też umieścić w Wikipedii, jeżeli kiedyś powstanie strona audycji. Bo na razie jest strona radia. Hasło.
No właśnie, strona radia. Jak takie hasło założyć, żeby to nie była autoreklama? Bo z tego, co czytałem, to właściwie to nie wolno takich rzeczy robić, prawda?
Autoreklama w ogóle jest niedopuszczalna. Przede wszystkim ważny jest neutralny punkt widzenia, taka podstawowa zasada Wikipedii. Chodzi o to, żeby nie pisać, że coś jest dobre, fajnie się słucha, tak, że są ciekawe rzeczy. To jest w ogóle niedopuszczalne. Chodzi o to, żeby było napisane tak, czysto informacyjnie, w sposób obiektywny. Nie można oczywiście też napisać, że coś jest słabe.
O, Krzysztof Skowroński w dobrym humorze tutaj zajrzał do studia. Czyli ściśle o przedmiocie się pisze, tak?
Tak. Mhm. Ważne jest też to, żeby pisać w tym haśle na jego temat, tak? Nie odchodzi za bardzo od tematu. Chyba, że coś jest takiego, czego nie można umieścić w innym haśle. Bo dobrze by było poszukać, czy to jakiś wątek poboczny nie może być oddzielnym hasłem.
Mm-hmm. No i właśnie w wypadku, kiedy pisze się o swoim czymś, prawda, jeśli na przykład ja tworzę audycję Lekcje z Wiki, to łatwo jest być nieobiektywnym. To znaczy właściwie chyba niemożliwe jest być obiektywnym, tak?
No o swoim ciężko, ale wydaje mi się, że to jest możliwe.
Mm-hmm. No tak pisaliśmy troszkę, próbowaliśmy poprawić też wpis Radia Wnet, i to jest trudno, bo no, dla nas pewne rzeczy są oczywiste, a wikipedyści wymagają źródeł, prawda?
Tak,
badania źródeł.
To jest w pewnym sensie problem i to nie tylko właśnie w takim czymś jak radio. W naukach przyrodniczych też bardzo często można się z tym spotkać. że ktoś pisze coś, na czym się zna, on wie, że tak powinno być, to jest oczywiste dla niego, a źródło trzeba podać, tak?
No właśnie, a jak znaleźć źródło informacji, że ktoś z nami współpracuje?
No taka informacja może być na przykład opublikowana na stronie radia.
Aha, i wtedy to link do tej strony
link
można
do
podać,
tej strony się
albo
podaj.
Link do audycji, tak? W której to zostało powiedziane.
Tak. Mhm.
I to już jest źródło, tak?
Tak.
No właśnie. No to fajnie, to w ten sposób możemy też tworzyć audycje, które potem będą źródłem dla innych informacji.
No tak, dokładnie.
No to tak zrobimy w takim razie, bo tam wiele rzeczy jest do zmiany. I jeśli się powołamy na audycję, w której Krzysztof Skowroński powiedział o swoim radiu pewne rzeczy, no to będzie to można potem zamieścić jako rozszerzenie tego wpisu, prawda?
Tak, tylko co do źródeł jest jeszcze takie wymaganie, żeby ktoś mógł je sprawdzić. One muszą być weryfikowalne, no tak. Więc dobrze by było, żeby te audycje były dostępne i można ich było posłuchać później też.
No więc to jest dosyć wolna stacja. Jak widać, Krzysztof Skowroński tutaj cały czas czuwa nad tym, żeby Republika Wnet się rozwijała, a my możemy tworzyć audycje, które są na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, czyli takie chyba w polskim prawie najbardziej wolne, najbardziej uwolnione.
Tak, to jest bardzo przydatna opcja. Dzięki temu każdy może skorzystać z tych audycji.
No więc
byle by podał autora. Teraz pojawiła się na Wikimedia Commons taka nowa funkcja, że, bo niektórzy mieli problem z podaniem tego autora, z podaniem licencji. Jest specjalne narzędzie, które pozwala wygenerować od razu kod HTML na stronę, który wstawia taki znaczek Creative Commons i link jest od razu do autora, do historii, od razu można wszystko sprawdzić.
Rozmawialiśmy też z Alkiem Tarkowskim, który jest chyba szefem Creative Commons Polska. Albo, no,
nie wiem,
może przesadziłem, ale w każdym razie no, stwarza takie wrażenie, bo bardzo się tym interesuje i dużo o tym mówi. I rozmawialiśmy z nim również. Tam jest dużo usprawnień w tej chwili. creativecommons.pl to jest strona tej polskiej części projektu i tam można w łatwy sposób określić, jaką licencją powinniśmy się posługiwać. I również ten znaczek sobie wkleić, wygenerować.
Tak.
Dobrze, cała masa informacji. Ja mam tyle pytań do Marka tutaj, że no, nie skończylibyśmy tej audycji dzisiaj. Ale mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych i te wszystkie wątpliwości i spostrzeżenia będziemy mogli dalej omawiać. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie na adres borysmałpa.vt.pl. Możecie również zajrzeć na stronę wiki.vt.pl i tam wpisać jakiś komentarz na przykład. Bardzo będzie mi miło coś takiego przeczytać. I również w brudnopisie, w moim brudnopisie, podcaster. Do tego brudnopisu każdy ma dostęp chyba też, tak?
Tak, brudnopis no jest dostępny, właśnie. Ale zasada jest raczej taka, że cudzych brudnopisów nie ingeruje się. Mhm.
Ale ja proszę, żeby zaingerować. Jeśli ktoś ma ochotę pomóc nam w tworzeniu kolejnych audycji o tym, o czym mamy mówić, to proszę tam napisać, że na przykład warto byłoby powiedzieć o tym albo w takiej kolejności, a nie w tej kolejności, której tam już zaproponowałem. W moim brudnopisie jest właśnie taki skrypt dotyczący tych lekcji i będę go sukcesywnie wzbogacał tak, żeby w końcu stworzyć jakąś stronę poświęconą taką z mediami, czyli z tymi audycjami, które możemy tam umieścić przecież.
Tak, zasadniczo można już odsłuchać ich na Wikimedia Commons, są pan wrzuciłeś wczoraj. Mhm. I w zasadzie można słuchać. Tam jest też możliwość tworzenia odpowiednich kategorii. Ważne jest, żeby pliki były umieszczone w swoich kategoriach ścisłych i te kategorie dopiero w wyższych.
No właśnie, z tymi kategoriami to jeszcze tam jest różnie chyba, bo ja jeszcze do tego nie dotarłem. Ja umieściłem, jak tworzyłem to hasło PodSafe, to wziąłem szablon jakiś z innej strony, która była podobna, anglojęzyczna bodajże. No i tam były kategorie już określone. Ale jeśli tworzy się takie hasło, które jeszcze nie jest opublikowane, no to tych kategorii nie powinno tam być, zdaje się, prawda?
To znaczy, można je sobie zapisać i używa się dwukropka, który nie umieszcza hasła w kategorii, ale ona jest zapisana jakby do tego hasła, po prostu potem się usuwa ten dwukropek.
No tak. To tego już nie bardzo rozumiem, ale dojdziemy i do tego. To są już bardziej takie skomplikowane rzeczy. To znaczy nie skomplikowane, tylko taka składnia tej Wikipedii jest troszkę jednak inna niż wszędzie.
No. Do tego trzeba się przyzwyczaić, ale mi się osobiście wydaje, jak patrzyłem czasami, że to jest prostsze od HTML-a, który jest chyba powszechnie używany.
No tak, tak. Jeśli się wchodzi w... No ja już troszkę znam HTML-a i też się tego uczyłem, a tutaj trzeba się nowego języka nauczyć, jeśli się chce.
No tak.
Jeśli się chce edytować hasła. Dobrze, to na tym skończymy w takim razie dzisiejszą lekcję. Bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu. Zapraszam co tydzień, dosłownie.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będę mógł wpadać.
No właśnie. Bo Marek jest z Warszawy, na szczęście. Na Żoliborzu mieszkasz. Na
Ochocie,
przepraszam. Tak, to łatwy dojazd tutaj jest.
Tak, chwila.
No właśnie. Także zapraszam i mam nadzieję, że te lekcje będą bogatsze dzięki temu i bardziej rzeczowe, bo ja tu się sam uczę, także...
Mam nadzieję, że uda mi się coś pomóc.
No to świetnie, fantastycznie w takim razie.